Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, czas na rozmowę o siódmej. Gościem rozmowy o siódmej jest Marcin Chorała, Prawo i Sprawiedliwość, członek sztabu Karola Nawrockiego. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Czy Karol Nawrocki już przekazał mieszkanie na fundację charytatywnej?
Trwają ustalenia, ponieważ to nie jest taka prosta sprawa. Nie każda fundacja charytatywna chce zarządzać kawalerką, zwłaszcza, że tam będzie też prawo do zamieszkania dla pana Jerzego, no bo tak to by po prostu sobie sprzedała. Ale do wyborów niewątpliwie ten akt zostanie podpisany.
I czy pokażecie wyborcom ten podpisany akt?
Tak, oczywiście ta informacja będzie przekazana publicznie.
A czy Karol Nawrocki już wie, która to jest fundacja? Może pan to ujawnić?
Nie, no tak jak mówię, rozmowy trwają, więc no to też nie chcę teraz uprzedzać faktów, no bo jak rozmowy trwają z kilkoma organizacjami, tak jak mówię, nie każda organizacja, no na przykład chcielibyśmy, żeby to była najchętniej jakaś mała, lokalna organizacja, no ale one z kolei najczęściej nie mają, że tak powiem, aparatu, żeby sobie z tym poradzić, no nie mają nieruchomości. Także, no tak jak mówię, będzie podpisana umowa, będzie przekazana do publicznej informacji.
I jeszcze przed wyborami. Panie pośle, czy Karol Nawrocki będzie pozywał Szymona Hołowni w trybie wyborczym za te słowa, które padły podczas debaty w telewizji publicznej?
To jest oczywiście kuszące, natomiast no, generalnie chcemy kampanię wyborczej skoncentrować się na przekazywaniu Polakom programu dobrego dla nich, dobrego dla przyszłości Polski, a nie na chodzeniu po sądach. A inna sprawa, że no, sądy nie można w obecnej sytuacji, zwłaszcza po pewnych nielegalnych zmianach w sądownictwie dokonanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, mieć pewności, że sąd będzie obiektywny i będzie motywowany politycznie. Także no, raczej nie jesteśmy zbyt wyrywni do pozywania sądowego, a jak swoją drogą kłamstwa są dosyć oczywiste, to i też chyba nie ma takiej potrzeby, bo każdy trzeźwo myślący jak jest widzi, a ci, którzy są zaczadzeni ideologicznie, to choćby było 10 wyroków, to i tak zostaną przy swoim.
Marcin Chorała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek sztabu Karola Nawrockiego, jest gościem rozmowy o siódmej. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale kontynuujemy nasze spotkanie w mediach społecznościowych, w radiu RMF 24. Panie pośle, to jeszcze powracając do tej sprawy z mieszkaniem. Czy Karol Nawrocki pokryje też koszty pobytu pana Jerzego w DPS-ie? Bo do tego nawołują go władze Gdańska.
Czy w ogóle, panie redaktorze, no, bardzo ciężko mi się odpowiada na te pytania, ponieważ no, to jest jakiś absurd, tak? To znaczy... No, za chwilę będziemy 10 dzień mówić o tej jednej kawalerce w sytuacji, gdy sprawa już była wielokrotnie wyjaśniana.
No nie, no właśnie dlatego, że nie jest wyjaśniona, dlatego o tym rozmawiamy.
No, tylko tego rodzaju żądania można mnożyć, tak? Znaczy to, ja bym chciał się spytać, kiedy pan Rafał Trzaskowski przestanie oszukiwać mieszkańców kamienicy przy ulicy Marszałkowskiej i odda im ich mieszkania, a to jest cała kamienica mieszkań, a jakoś tak mniej się o tym mówi.
Ale pan mówi o tej sprawie, której ma rozstrzygnąć sąd. To wie pan o tym, że to nie jest decyzja prezydenta?
No, decyzja prezydenta jest taka, żeby tych mieszkańców wysiedlić i pod pozorem remontu, a następnie, żeby przystąpić do próby sprzedaży tej kamienicy. Nikt prezydenta do tego nie zmuszał. To nie jest tak, że sąd sam z siebie postanowił, a jest taka kamienica w Warszawie, może byśmy z niej mieszkańców wysiedlili i ją sprzedali deweloperowi. No nie sąd. Oczywiście od tych decyzji są odwołania i sąd odwołania i spory rozstrzyga, ale nie byłoby sporów i nie byłoby odwołań, gdyby nie było decyzji Urzędu Miasta.
Ale wracając do sprawy DPS-u, czy w końcu będzie opłata za to, czy nie?
Nie zapomnijmy o tej jakże kluczowej dla przyszłości Polski sprawie, prawda?
Wie pan, ona jest kluczowa, myślę też z tego punktu widzenia, że w pewnym sensie jakoś mówi o wiarygodności kandydata. Zgadza się pan z tym, czy nie?
No oczywiście, że tak. I co więcej, mówi o charakterze kandydata. To znaczy, ja nie znam takiego przypadku, na przykład polityka Platformy Obywatelskiej, który by jakiejś osobie pomagał, utrzymywał, pokrywał koszty jej czynszu, następnie na podstawie dobrowolnej umowy z tą osobą, jak otrzymał mieszkanie, to jeszcze się go zrzekł na cele charytatywne, w taki sposób, żeby jeszcze zapewnić tej osobie dożywotne prawo zamieszkiwania w tym lokalu. Ale politycy Platformy Obywatelskiej zawsze wymyślą sobie jakiś nowy pomysł, żeby mówić, że czegoś tam Karol Nawrocki nie zrobił. Nie ma takiej praktyki. żeby no, za jednak niespokrewnione obce osoby płacić za utrzymanie w DPS-ie. Znaczy, no za co jeszcze? Znaczy, ja nie rozumiem. Jeżeli ja komuś coś podaruję czy pomogę, no to nie znaczy, że mam obowiązek dożywotni we wszystkim jej takiej osobie już pomagać. No i myślę, że gdzieś musimy powiedzieć stop, no bo wchodzimy już w jakąś krainę absurdu. Pod względem mnożenia roszczeń pod adresem Karola Nawrockiego po to, żeby odwracać uwagę od spraw kluczowych, bo za chwilę wybory, za chwilę głosowanie, rozstrzygnie się kwestia na przykład tego, czy będziemy pakt migracyjny w Polsce implementować, a my piąty czy siódmy dzień, czy już dziesiąty o kawalerce.
No tak, ale to sam Karol Nawrocki wywołał ten temat. Ja, wie pan, myślę, że nie byłoby sprawy, gdyby Karol Nawrocki po prostu przekazał panu Jerzemu pieniądze i nie dostawał mieszkania w zamian za tę pomoc. Wtedy wszyscy by powiedzieli, mówiliby o wielkim sercu kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, o jego szlachetnych intencjach. Natomiast podejrzewam, że dla wielu osób jest zastanawiające to, że no jak się pomaga, to się pomaga raczej bezinteresownie. A jeżeli się pomaga za coś, to nie jest pomoc, tylko bardziej biznes.
No więc właśnie, żeby udowodnić tą bezinteresowność i że nie chodziło tutaj o jakieś przejmowanie nieruchomości, Karol Nawrocki przekaże tą kawalerkę na cele charytatywne. A skądinąd w tej sytuacji, z tego co ja się orientuję, choć szczerze mówiąc, no nie jestem jakimś ekspertem od tej sprawy, bo zajmuję się ja na przykład z kolei inwestycjami kluczowymi dla przyszłości Polski, a nie jedną kawalerką w Gdańsku. To sama to była prośba również pana Jerzego, który, proszę zwrócić uwagę, no nigdy na to rozwiązanie się nie skarżył, a wręcz przeciwnie, wielu, no mamy wiele śladów również na piśmie, że był bardzo z tego układu zadowolony i on mu odpowiadał i sam to potwierdzał. No również dlatego, że pan Jerzy, mając problem z nadużywaniem alkoholu i mając różne życiowe zakręty, też się obawiał, że jeżeli to będzie jego własność, to prędzej czy później te jego problemy życiowe go dopadną i spowodują, że on właśnie to mieszkanie straci i będzie po prostu bezdomnym. Bo na przykład, jak to osoba mająca problem z nadużywaniem alkoholu narobi jakichś długów, no które potem będą windykowane z jego mieszkania. Dzięki temu rozwiązaniu, że była to własność Karola Nawrockiego, przez niego opłacana, a pan Jerzy tam za darmo mógł sobie dalej mieszkać, był pod tym względem bezpieczny i właśnie mógł i może nadal do końca swojego życia sobie tam mieszkać.
Panie pośle, kiedy wy jako sztab Karola Nawrockiego dowiedzieliście się o tej sprawie?
No proszę wybaczyć, ale to są wewnętrzne sprawy sztabu, które mają to do siebie, że są wewnętrzne.
Znaczy one są, być może one są wewnętrzne, rzeczywiście, natomiast to, co się działo po ujawnieniu tej sprawy, wskazuje na to, że zostaliście zaskoczeni zupełnie. Dlatego dopytuję i chciałbym wiedzieć, czy rzeczywiście ta sprawa was zaskoczyła, bo zachowywaliście się, czy sztab Karola Nawrockiego zachowywał się tak, jakby był tą sprawą kompletnie zaskoczony.
Panie doktorze, no być może jakoś tu informacyjnie nie wszystko zagrało, to prawda. Trochę pewnie zaskoczenie polegało na tym, no jak bardzo można rzeczywistość wykręcić i z czegoś, co jest działaniem pozytywnym, czynić zarzuty. Jest film Karola Nawrockiego, w którym tłumaczy wszystkie okoliczności sprawy. Również ten brakujący element, który ze względu na delikatność i dbanie o dobre imię pana Jerzego, no nie chciał pierwotnie ujawniać, a to powodowało, że bez tego elementu być może te wyjaśnienia nie dla wszystkich brzmiały w sposób jakiś wiarygodny, czy przynajmniej pozostawiały wrażenie, że jest jakieś drugie dno tej sprawy. No i tyle. Każdy, kto jest zainteresowany, film jest dostępny w sieci, trwa kilka minut i może się wszystkiego na temat mieszkania dowiedzieć.
Tak, chociaż ten film nie wyjaśnia wszystkiego, bo tam są pewne problemy, jeśli chodzi o daty. Dlaczego Karol Nawrocki nie chce po prostu stanąć przed dziennikarzami, nie w formie takiej wiecowej, ale w formie normalnej konferencji prasowej odpowiedzieć na pytania?
Pan Karol Nawrocki regularnie odpowiada na pytania, właściwie codziennie odpowiada na pytanie dziennikarzy. No przepraszam bardzo, ale to chyba się kandydaci pomylili, bo to nie Karol Nawrocki nie odpowiada na pytania. No nie, no codziennie właściwie, no chyba poza takimi dniami, powiedzmy, gdzie nie ma wystąpień publicznych, nie wiem, w święta Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy, ale dzień w dzień w planie dnia jest briefing, są tam dziennikarze, zadają pytania i nikt zadawać pytań nie broni.
Panie pośle, coraz bliżej wybory, 3 dni zostało kampanii wyborczej, pierwsza tura 18 maja. Wszystkie sondaże pokazują, że w tej pierwszej turze wygra Rafał Trzaskowski. Czy wy macie inne sondaże?
No nie wszystkie sondaże, bo na przykład sondaż grupy Atlas Intel pokazuje, że wygra Karol Nawrocki. Natomiast no, tak, no, w większości powiedzmy tych ogólnodostępnych sondaży, i my na nie patrzymy z dużą dozą przymrużenia oka, no nie wiem, na przykład jedna z sondażowni, których sondaże są publicznie podawane, jednocześnie jest sondażownią, która w innych sprawach, jak rozumiem, no nie mniej, pracowała jeszcze całkiem niedawno na rzecz Platformy Obywatelskiej i prawdopodobnie pracuje na rzecz sztabu Rafała Trzaskowskiego. Ja jestem przekonany, że w tych sondażach Karol Nawrocki jest niedoszacowany i że wygra wybory prezydenckie, ale czy akurat w pierwszej turze przyjdzie na pierwszym miejscu, jest z tego punktu widzenia mniej istotne. Trzeba wejść do drugiej tury i wygrać drugą turę.
A czy jest jakiś plan na drugą turę, czy po prostu to będzie kontynuacja tej kampanii, która do tej pory była prowadzona?
No, oczywiście no, są pewne działania w kampanii wyborczej, które są oczywiste, które zawsze się robi. I w tym sensie w znacznej mierze każda kampania jest kontynuacją, czy jest podobna do poprzednich kampanii. Natomiast parę niespodzianek oczywiście mamy przygotowanych, no tylko też rozumie pan redaktor, że z istoty sprawy wynika, że ja teraz o nich nie będę mówił.
No i jak to z niespodziankami bywa. Natomiast czy niespodzianką było dla Prawa i Sprawiedliwości bardzo ostre słowa Sławomira Mentzena w sprawie między innymi kawalerki? Karol Nawrocki zrobił rzecz całkowicie obrzydliwą. To jest cytat ze Sławomira Mentzena po tym, jak ujawniono sprawę kawalerki.
Tak, to było bardzo zaskakujące, ponieważ no, znaczący politycy Konfederacji do tej pory raczej wypowiadali się w duchu niezwykle trzeźwym, to znaczy takiej troski o państwo. I mówili, że no, mamy swoje różnice, sprawy, w których się nie zgadzamy, ale no, absolutnie najgorszą opcją i największą katastrofą byłoby domknięcie systemu i niepodzielne rządy Donalda Tuska, który miałby również w Pałacu Prezydenckim swojego partyjnego zastępcę. Więc ten atak był no, zaskakujący. Myślę, że trochę wynika z tego, że po prostu no, był taki moment, gdzie czy pan Sławomir Mentzen, czy jego sztabowcy no, na serio uwierzyli w tą tak zwaną mijankę i w to, że ma szansę być w drugiej turze. Potem nastąpiła żałoba po tym, no, że jednak jest to, co moim zdaniem zawsze było oczywiste, niemożliwe. No i w tym momencie, kiedy wybuchła ta pseudoafera, no poczuli taką, że jest szansa, że może jednak się uda. No i stąd taki nie do końca chyba przemyślany wpis, którego zresztą no nie tak wprost, ale pan Sławomir Mentzen się wycofał, no już przeszedł na retorykę, że popis jest zły cały, a nie tylko Karol Nawrocki. A tu można powiedzieć, z serca wybaczamy, zdarzyło się pod wpływem emocji, nie ma co tego tutaj szczególnie rozgrzebywać.
To prawda, że rzeczywiście, że mam wrażenie, że lider Konfederacji nieco złagodził swój ton, a propos domknięcia systemu, to przypomnę panu, że w ostatnich 8 latach to dokładnie tak wyglądało, że był rząd Prawa i Sprawiedliwości i kandydat Prawa i Sprawiedliwości, czyli Andrzej Duda był czy jest prezydentem cały czas, w związku z tym ten system też był domknięty, jak pan mówi, skoro pan używa takiego określenia.
No, tylko była zasadnicza różnica, że nikt się nielegalnie nie włamał do mediów publicznych, nikt się nielegalnie nie włamał do prokuratury. Były bardzo potężne media, absolutnie krytyczne wobec rządu. W wielu segmentach medialnych, na przykład portali horyzontalnych, media, które krytykowały rząd, dominowały wręcz, albo prawie w ogóle nie było takich, które rządowi byłyby przychylne. Nie było wsparcia czynników zagranicznych, takich jak Komisja Europejska, rząd Niemiec i tak dalej.
Znaczy, panie pośle, moglibyśmy długo dyskutować na temat legalności i nielegalności, chociażby działań wokół Trybunału Konstytucyjnego w minionych czasach. Ale to jest...
naszego wywiadu mówiliśmy o jednej kawalerce, więc nielegalność Trybunału Konstytucyjnego lub prokuratury jest na pewno sprawą ważniejszą i zasługującą na pogłębioną uwagę.
Tak, natomiast myślę sobie, że bardzo istotne będzie z punktu widzenia drugiej tury to, co zrobi Konfederacja i z głosami na przykład, które będą przekazane potem właśnie na kogo. Czy rozmowy dotyczące przekazania głosów przez Sławomira Mentzena już się jakiekolwiek toczyły, czy nie?
Tak, to, że kluczowe będzie to, co zrobią wyborcy Konfederacji.
To dość oczywiste, no, tak,
że,
no, tak.
Że wyborcy to nie są chłopi pańszczyźniani, których można sobie w prezencie przekazywać. I nawet jeżeli osoby, na które oni głosują, coś mówią lub nie mówią, no to też ludzie mają swój rozum i nie jest tak, żeby się zawsze wierno poddańczo w 100% musieli posłuchać. Ja oczywiście mam nadzieję, że każdy kandydat, choć co do kilku, no jest to tylko taka nadzieja z urzędu, który odpadnie w pierwszej turze, to w drugiej turze poprze akurat Karola Nawrockiego i oczywiście i my, i konkurencja będziemy o to zabiegali, o takie poparcie. Ale na koniec myślę, że kluczowa jest decyzja wyborców i myślę, że wyborcy Konfederacji tutaj widzą, co jest w tym momencie, nawet przy uszanowaniu jakby wszystkich ich krytycznych uwag pod adresem Prawa i Sprawiedliwości, że jednak no, zagrożenie w tym momencie największe jest zupełnie gdzie indziej.
Tak, ale bardziej pytam o takie uczucie, czy będzie poczucie rozczarowania, jeżeli Sławomir Mentzen nie poprosi swoich zwolenników, głosujcie na Karola Nawrockiego. Czy wy będziecie wtedy rozczarowani?
wie pan, panie doktorze, to pyta pan tutaj o porywy serca.
Oczywiście.
Myślę, że to po pierwsze nie mogę mówić grupowo. Ja osobiście jakiś szczególnie rozczarowany nie będę, choć może bardziej odpowiednie by to było słowo zasmucone, no bo ja też chciałbym dostrzec i być może czasem trochę za bardzo zdarzyło mi się Konfederację zaatakować, czy przypisywać właśnie złe intencje. Ja chciałbym uznać, że jest to partia, która chce dobrze dla Polski, tylko czasem w niektórych programowych rozwiązaniach no, ma inny program niż my. A gdyby tak było i patrząc na ten program Konfederacji i na to, co sami politycy Konfederacji mówią, no to wywodząc przy założeniu, że chcą dobrze dla Polski, logiczne wnioski z tego, co mówią i z programów, które proponują, no to powinni poprzeć Karola Nawrockiego. No jeżeli na przykład są przeciwni paktowi migracyjnemu, no to jeżeli popatrzymy na Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego, no to jest rzeczą oczywistą, kto z nich będzie próbował pakt migracyjny zatrzymać, kto będzie próbował zatrzymać Zielony Ład chociażby. No na pewno nie Rafał Trzaskowski. No
przecież... Ale jak słuchałem debaty ostatniej w telewizji publicznej, to miałem wrażenie, że zdanie zarówno Rafała Trzaskowskiego, jak i Karola Nawrockiego w sprawie migracji jest takie samo.
No tak, tylko Rafał Trzaskowski te zdania zmienia jak rękawiczki. No, jakby on to jest człowiek, który tak jak ten piosenkarz Misiu, no ja wam wszystko zaśpiewam, ale to, co śpiewa, a to, co będzie robił, to jest rzecz diametralnie różna. No Donald Tusk przecież mówił, że nie ma żadnego paktu migracyjnego, że w ogóle trzeba zbojkotować referendum, bo w ogóle nie ma takiego tematu, po czym pierwszą decyzją, no jedną z pierwszych, jak został premierem, wycofał instrukcję dla polskiego przedstawiciela na Radę Unii Europejskiej, w której był sprzeciw wobec paktu migracyjnego. Jeszcze rząd Morawieckiego jeszcze taką instrukcję zdążył przygotować na następne posiedzenie, ale rząd Tuska natychmiast tę instrukcję wycofał. No więc tutaj intencje i działania polityków Platformy Obywatelskiej są oczywiste, a to, co teraz opowiadają na użytek kampanii wyborczej, jest tutaj obojętne.
George Simion, lider partii AUR w rumuńskiej partii, pewnie kandydat i faworyt do objęcia stanowiska prezydenta Rumunii na wiec Karola Nawrockiego, to jest kandydat prorosyjski?
Nie, no to absolutna nieprawda. Ośrodek Studiów Wschodnich, podległa rządowi instytucja analityczna, zrobił opracowanie dotyczące poglądów rumuńskich kandydatów na prezydenta. Można się z nim zapoznać, jest publicznie dostępne. No i po prostu Simion nie jest kandydatem prorosyjskim, no jest kandydatem prozachodnim.
Ale przeglądając, bo ja przejrzałem tę analizę OSW i tam wyraźnie OSW sugeruje, że Kalin Georgescu, ten wykluczony z wyborów prezydenckich, no namaścił Simiona na swojego następcę.
To prawda, to był kandydat, który został w sposób, no, bardzo naciągany, wykluczony. Jego prorosyjskość z kolei, choć no już bardziej można uzasadnić, też jest bardzo też wątpliwa. Jest to bardziej po prostu taki totalny populista, który zasadniczo nie ma jakiegoś spójnego programu. No ale w sytuacji, gdy rządzący układ go zablokował, no to poparł tego kandydata, który w jego mniemaniu, jest to prawda, no jest najbardziej drugim w kolejności najbardziej znienawidzonym przez układ rządzący. Czyli to trochę sytuacja jest taka, jakby w Polsce, nie wiem, Grzegorz Braun, powiedzmy, został wykluczony i poparł Karola Nawrockiego, no to jakby to nie znaczy, że Karol Nawrocki ma poglądy Grzegorza Brauna, no to przecież tak nie działa, tak, że jak ktoś mnie poprze, to ja z automatu mam jego poglądy.
No tak, ale będzie witał Grzegorza Brauna na swoim wiecu z otwartymi ramionami?
Nie, ponieważ bardzo się różnimy w wielu sprawach z Grzegorzem Braunem. Ja zresztą uważam, że Grzegorz Braun to jest postać szkodliwa w polskiej polityce, bo on pewne, przepraszam, pozytywne tropy, pozytywne intuicje patriotyczne, konserwatywne przejaskrawia i doprowadza do absurdu, co powoduje, że odstręcza od nich, a nie do nich zachęca. Natomiast Simion jest politykiem prozachodnim, nie jest Grzegorzem Braunem. W tej mojej analogii on jest Karolem Nawrockim, więc Karol Nawrocki, Karola Nawrockiego jak najbardziej na wiecu przywitać może.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Marcin Chorała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek sztabu Karola Nawrockiego, był gościem rozmowy o 7 w Radiu RMF24. Dziękujemy bardzo, panie pośle.
Bardzo dziękuję.
Kłaniamy się.